Witam w studiu zaproszonych gości. Są z nami pan poseł Stanisław Żmijan, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie.
Witam państwa, szczęść Boże.
Pan poseł Bogusław Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam, szczęść Boże.
I pan Eusebiusz, przepraszam bardzo, Gawrysiuk, członek zarządu, sekretarz Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Podlasie.
Witam serdecznie. Witam, szczęść Boże.
Za szybą Krzysztofa Łupkowskiego zmienił Bartek Kobus. I zaczynamy audycję, porozmawiajmy jak ludzie. Jak już mówiłem, zaczynamy od propozycji, właściwie to już chyba jest przyklepane, czyli od tego, co czeka przewoźników drogowych, ale chyba także i sporą część kierowców, która do tej pory nie była tym objęta, a więc od 1 lipca płacimy za obwodnice i drogi dojazdowe do miast. Na czym polegają zmiany, które mają od 1 lipca wejść? No to zapytam pana posła, może Bogusława Kowalskiego, który już stworzył ruch związany z tym faktem.
Tak, jeszcze raz witam państwa. Rzeczywiście jest od 1 lipca termin wprowadzenia nowego systemu pobierania opłat na sieci autostrad, dróg ekspresowych i niektórych dróg krajowych. Do tej pory ten system to był tak zwany system winietowy i dotyczył pojazdów powyżej 12 ton, zarówno ciężarówek, czyli tak zwanych tirów, jak i największych autobusów. Natomiast teraz jest nowy system, już nie będą winiety, tylko będzie elektroniczny pobór opłat przy wjeździe i wyjeździe z właśnie z tych wybranych odcinków. Winieta obejmowała całą sieć dróg. I został rozszerzony katalog pojazdów, które są objęte opłatami, a więc już nie tylko ciężarowe samochody powyżej 12 ton, ale również powyżej 3,5 ton. W tym to są też możliwe samochody osobowe z przyczepką na przykład, bo mówimy o masie dopuszczalnej, czyli o tym, co jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym, a nie o rzeczywistej wadze, jaka aktualnie jest w pojeździe, więc większość pojazdów osobowych to jest około 2 ton, niecałe 2 tony. No więc jeżeli do tego dojdzie jakaś przyczepka, na przykład przyczepka kempingowa na wakacje, no to oczywiście też już przekraczamy 3,5 tony i wchodzimy w ten system. I druga rzecz, to zostało objęte, opłatami zostały objęte wszystkie autobusy, a więc zgodnie z definicją również mikrobusy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, a więc nie tylko te wielkie autobusy powyżej 12 ton, ale wszystkie autobusy i mikrobusy powyżej 9 miejsc siedzących. I te zmiany są zmianami, które wynikają z pewnych regulacji ustawowych i unijnych. Unia Europejska jakby nakazuje krajom członkowskim ujednolicić system pobierania opłat, ale oczywiście to, jakie pojazdy i w jakiej kwocie będą otaksowane, to jest oczywiście nasza suwerenna, krajowa decyzja. 22 marca rząd przyjął rozporządzenie, które dokonało wyboru odcinków dróg, na których te opłaty będą pobierane, no i wprowadziło stawki. To, co najbardziej bulwersuje w tej kwestii, to jest po pierwsze to, że został objęty opłatami cały ruch pasażerski, a więc również ruch lokalny, co będzie skutkowało tym, że wzrosną ceny biletów w różnych miejscach, w różnym stopniu, bo to wszystko zależy od tego, jakimi odcinkami się te pojazdy będą poruszały i jakiej klasy są to pojazdy. No i druga rzecz, która bardzo bulwersuje, to jest włączenie do tego systemu kilkunastu obwodnic miast i dróg dojazdowych do miast. Jako przykład z naszego terenu podam, że czyli nie tylko autostrady, nie tylko drogi ekspresowe i jakieś znaczne odcinki tych dróg, ale również obwodnice. No najbliżej to mamy tutaj obwodnice Ostrowi Mazowieckiej i obwodnice Wyszkowa, które są w tym systemie. No obwodnica Ostrowi Mazowieckiej to jest raptem nieco ponad 7 km i ten odcinek został już włożony. Włożone są na przykład też jest obwodnica Trójmiasta. To też jest ważne w kontekście wakacyjnych wyjazdów, ale też i drogi krajowe, nie tylko autostrady i drogi ekspresowe, ale właśnie drogi krajowe dojazdowe do dużych miast. Dla przykładu Poznań będzie miał z trzech kierunków, będzie drogi dojazdowe będą obłożone opłatami. No Warszawa też będzie obłożona opłatami nie tylko od strony Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej, ale również od strony Grójca i od strony Łomianek, czyli też trzy kierunki mamy już w tej chwili będą będą płatne. Generalnie mogę powiedzieć tak, że jesteśmy trochę, no trochę to jest chyba złe słowo, jesteśmy bardzo zaskoczeni objęciem obwodnic do tego systemu i objęciem całego ruchu pasażerskiego, bo to, biorąc pod uwagę kontekst gospodarczy, w jakim się aktualnie znajdujemy, a więc podwyżki cen paliw, drożyzna w większości artykułów pierwszej potrzeby, to będzie kolejny impuls, który pobudzi te ceny i spowoduje kolejne podwyżki, bo pamiętajmy, że jeżeli nawet mówimy o ruchu towarowym, to większe opłaty, a tutaj pewnie pan przedstawi wyliczenia, te opłaty radykalnie rosną. To nie jest wzrost o 10-20%. To jest kilka razy większy wzrost. To te opłaty będą musiały być przełożone na ceny towarów, które są tym transportem wożone. No i obłożenie ciężarówek powyżej 3,5 ton, to są małe ciężarówki, które zaopatrują również lokalne sieci handlowe czy lokalne zakłady produkcyjne. Można tak kolokwialnie powiedzieć, że to jest na przykład obsłużenie piekarni czy mleczarni, prawda? Gdzie codziennie się te towary wozi do sieci handlowych, bo to są towary pierwszej potrzeby i tego się nie magazynuje. I one też będą musiały, jeżeli będą poruszały się po obwodnicach lub tych drogach płatnych, będą musiały za to płacić. No na przykład ktoś spod Warszawy, jeżeli dowozi codziennie towar do Warszawy i akurat trafia mu się droga ekspresowa czy krajowa, która jest objęta opłatą, no to te koszty u niego wzrosną. Obwodnice jeszcze są dlatego bulwersujące, że wprowadzenie ich do systemu płatnego kłóci się z istotą obwodnic. Obwodnica z definicji ma wyprowadzać ruch z miasta. Natomiast jeżeli postawimy bramki i zaczniemy pobierać opłaty na obwodnicy, to część tego ruchu wróci do miast i do lokalnych dróg, unikając tych opłat. Czyli mówiąc, jak powiem, no, ściągamy ponownie ten ruch i natężenie ruchu do miasta ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, a więc podniesienie ryzyka, czy zwiększenie, osłabienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, więcej kolizji, więcej wypadków, zanieczyszczenie środowiska, zniszczenie dróg, bo przecież te drogi lokalne nie są przygotowane do ciężkiego transportu. I na przykład na naszym spotkaniu, które miałem ostatnio z transportowcami i z mieszkańcami w Ostrowie Mazowieckiej, no tam przewoźnicy wprost powiedzieli, kierowca jadący z Białorusi, czy w ogóle ze wschodu, nawet kilka złotych zaoszczędzając na obwodnicy, zdecyduje się ją ominąć, bo dla niego 2-3 euro to już są jakieś pieniądze. A jeżeli on to pokonuje kilka razy w miesiącu, no to z tego się robią już poważne środki. Także no taka jest sytuacja. Ja może w dalszej części, nie chcę w tej chwili przedłużać, no powiem, jakiego rodzaju można jeszcze działania podjąć i co powinniśmy w tym zakresie zrobić. Dziękuję bardzo.
Pan poseł Żmijan, czyli strona rządowa, bo jest jedna strona i medalu, czyli obciążenie kierujących różnego rodzaju pojazdami. Druga strona, czyli rozumiem, wpływy do budżetu państwa.
Podzielam zdanie pana redaktora. Pan poseł Kowalski przedstawił rzeczywiście jedną stronę medalu tego ważnego problemu w naszym kraju. Otóż ta druga strona medalu to jakby trzeba na kilka kwestii chciałem ogólnych zwrócić uwagę, a później oczywiście jeszcze o szczegółach. Otóż po pierwsze, nie godzimy się i tutaj nie ma różnic z obowiązującym systemem poboru opłat. Mamy mieszany, mamy i za przejazd, mamy także i winiety. W związku z tym, że Europa wprowadza system jednolity, myśmy ustawowo kilka lat temu przyjęli u siebie, czy implementowaliśmy dyrektywę unijną. Dzisiaj dokonuje się, bo termin się zbliża, 1 lipca 2011 roku i ukazało się rozporządzenie i wprowadzamy. Chcemy dojść do jednolitego systemu, czyli opłatę za przejazd. System sam w sobie absolutnie sprawiedliwy, czyli ci, którzy jeżdżą, ci, którzy korzystają z dróg, czyli niewątpliwie wpływają na zużywanie się tej infrastruktury, płacą. I tutaj także nie mamy jakby dużych różnic zdań w tej kwestii. I trzecia z kolei sprawa to, że przecież my wybudowaliśmy znaczną znaczną sieć drogową, czy przebudowaliśmy częściowo, podnosząc parametry, szczególnie dróg szybkiego ruchu i budując kolejne odcinki autostrad, część jest w trakcie budowy. No, trzeba po prostu powiedzieć, potrzebujemy środków finansowych na kontynuowanie tej budowy. Więc jeżeli nie będzie tych środków, jeżeli nie będzie mechanizmu, który spowoduje, że będą środki na kolejne przebudowy i kolejne budowy nowych odcinków, po prostu staniemy w miejscu. Rzecz w tym, że chcemy nadrobić wieloletnie zapóźnienia, jeżeli chodzi o sieć głównych dróg, czyli autostrad i dróg ekspresowych. I czwarta kwestia, tu także jestem przekonany, że się zgodzimy. My, bo taką mamy sytuację, mam nadzieję, jest z nami przecież przedstawiciel tych, którzy najwięcej będą wpłacać do Krajowego Funduszu Drogowego, jeżeli chodzi o elektroniczny pobór opłat, czyli przedstawiciel przewoźników. Nie mam wątpliwości, że w tej chwili mamy przechył w jedną stronę, a mianowicie cała czy zdecydowana większość masy towarowej przemieszczana jest drogami. Przegrywa transport kolejowy. Z tego tytułu mamy absolutnie daleko idący dyskomfort, bo z jednej strony nie rozwija nam się kolej, a z drugiej strony rzeczywiście zatłoczone drogi. Czyli to także musimy z tym sobie poradzić. Dlaczego transport kolejowy przegrywa z drogowym? Ano ze względu na koszty. Nie jest tajemnicą, że jakby do tego na to nie spoglądać, to w gruncie rzeczy podnosimy wysoki koszt dostępu do infrastruktury kolejowej. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy to jest wysoki koszt rzeczywiście dostępu do infrastruktury kolejowej, czy nareszcie będzie właściwy koszt dostępu do infrastruktury drogowej. Jeżeli ja nie chciałbym powiedzieć, że mamy idealny stan, o tym trzeba dyskutować, zaraz do tego wrócę, ale na pewno powinno nam wszystkim zależeć, żeby transport towarowy w pierwszej kolejności rozłożyć na transport kolejowy i na transport drogowy, bo z tego korzyści będą ewidentne, jeżeli chodzi o eksploatację i zużycie dróg, ale także bezpieczeństwo na polskich drogach. I to są te kwestie, o których dyskutując o ważnej sprawie, należy pamiętać po prostu rozważając te sprawy. Oddzielną kwestią jest, czy to jest idealna propozycja, czy te odcinki, o których mówił pan poseł Kowalski, czy one wszystkie powinny być już na tym etapie, czy wysokość tych stawek, czy one są właściwe. To jest jakby kwestia do dyskusji. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że na początek propozycja zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów opiewa sieć o długości niewiele ponad 1500 kilometrów i po pierwszym roku funkcjonowania systemu będzie podlegała ocenie i ewentualnej weryfikacji. I to są te kwestie ogólne. Jeżeli chodzi o szczegółowe, no to chciałbym tylko, bo rzeczywiście, jeżeli używa się chociażby obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej 7-kilometrowej, no to wydaje się, no tak, no, na pierwszy rzut oka, że warto by się zastanowić, że czy trzeba. Ale proszę zauważyć, bo warto wyjaśnić także radiosłuchaczom, na czym polega ten system. To nie będą bramki. To zupełnie inny system. Tu chodzi o to, że tych trudności związanych z zatrzymywaniem, wykupywaniem i tak dalej nie będzie, bo to są urządzenia elektroniczne, które będą po prostu rejestrowały, że samochód przejechał tym odcinkiem. A jeżeli 7-kilometrowy, to jeżeli nawet tą najwyższą stawkę, tak, euro 2, 0,53 bodajże, tak, złotego, czyli 53 groszy, no to razy 7 kilometrów, to raptem jest to 3,5 złotego. Ja wiem, że nie chciałbym tutaj bagatelizować problemu, bo koszty dzisiaj, jeżeli chodzi o transport drogowy, są istotne. Każda złotówka jest istotna, coś nie coś na ten temat wiem, bo nad kolejną ustawą pracujemy razem w podkomisji nadzwyczajnej w Sejmie, której mam zresztą zaszczyt przewodniczyć. I to są propozycje, które mają na celu no właśnie jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowiska transportu drogowego, żeby te koszty w miarę no wpływać na ich wysokość, żeby tej branży bardzo ważnej dla naszej gospodarki narodowej, żeby dać jej możliwość złapania oddechu. To powiadam, to w takich kategoriach myślę, że to nie są na problemy takie, które można stawiać w kategoriach, że nie, bo rzeczywiście nie ma uzasadnienia. Ma, ale warto o tym dyskutować.
No, najbardziej zainteresowani, czyli przewoźnicy. Rozumiem, że podpisano w marcu już to rozporządzenie. Czy w jakiś sposób braliście udział w dyskusji na temat przygotowania tego prawa, tych przepisów?
Ja chciałbym w pierwszej kolejności powiedzieć o sytuacji przewoźnika, nie tylko międzynarodowego, ale również krajowego. O obciążeniach, jakie ten przewoźnik ponosi. Proszę Państwa, my w tej chwili już płacimy pieniądze na Krajowy Fundusz Drogowy jako część opłaty paliwowej.
Tak.
W paliwie.
23 grosze od litra.
Tak. Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Płacimy podatek od środków transportu dla samorządów lokalnych. To są niebagatelne sumy. My od samochodu, od zestawu samochodowego, czyli ciągnik samochodowy plus naczepa, płacimy 3300 zł rocznie. Ponadto płacimy opłaty drogowe w postaci winiet. To jest też również 3371 zł rocznie. Czyli obciążenia są znaczne.
Od samochodu.
Od samochodu, tak. I teraz nam w tej chwili po tym kryzysie, jaki przeszedł między innymi przez Polskę, przygotowuje się następne obciążenie. To bardzo znaczne obciążenie. Bo ja rozumiem, że cena wzrasta o 3%, o 5%, ale nie o 500% czy o 1000%. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. Pan poseł był uprzejmy powiedzieć, to znaczy panowie posłowie prezentowali się swoje stanowiska. Jedna strona medalu, padło takie stwierdzenie, jedna strona medalu, druga strona medalu.
Nie, bo to jest pełny obraz sprawy.
Tak, oczywiście. A my jesteśmy po środku. Tymi, którzy między tymi dwoma stronami medalu muszą się znaleźć i ponieść konsekwencje tego. I teraz, proszę Państwa, chodzi o taką kwestię. Nie ma problemu w sposobie poboru opłaty. Dla nas jest to nawet wygodne. Elektroniczny sposób. My to przeżywamy już w tej chwili, jeżdżąc po krajach, nazwijmy to starej Unii Europejskiej, czy dawnej Unii Europejskiej, jeżdżąc po Czechach, po Słowacji. To jest wygodne. Dla nas kwestią jest tylko kwota. Kwota, jaką od nas się oczekuje. My w tej chwili korzystamy z 20 tysięcy kilometrów dróg krajowych. Za przejechany kilometr po drogach krajowych płacimy około 8-9 groszy. W jakim stanie te drogi
są? W systemie winietowym.
W systemie winietowym, tak.
Tak, tak.
W jakim stanie te drogi są, to my wiemy. W Niemczech, jeżeli ja zapłacę, powiedzmy sobie tam 15 czy 20 eurocentów za kilometr, to ja jestem w stanie przejechać 700 kilometrów w ciągu jednej zmiany w ciągu 9 godzin. W Polsce niestety takich możliwości nie ma. Czyli my aktualnie w Polsce mamy najdroższe drogi w Europie, jakie tylko mogą być. Mało tego, nie powiedziano nic, nie padło tutaj żadne stwierdzenie, a to trzeba szczególnie podkreślić, że rozporządzenie, które zostało wydane Rady Ministrów, które zostało wydane w marcu, 22 marca, określa, proszę panów, stawki za opłaty po drogach krajowych. Po autostradach nie. Prawda?
Znaczy po części autostrad.
Po części.
Po części autostrad.
Tak, tak. Część, tak.
A jeszcze mamy część autostrad, które są administrowane przez koncesjonariuszy, tak, przez właścicieli. I teraz oprócz tych, powiedzmy sobie, 46 groszy, jaką my mamy zapłacić samochodem o klasie czystości Euro 3 za drogi krajowe i część autostrad,
my za będziemy... kilometr.
Za jeden kilometr, oczywiście. I my jeszcze będziemy musieli zapłacić za przejazd po prywatnych autostradach. Czyli to obciążenie jeszcze bardziej wzrośnie. Następna sprawa. Jeżeli chodzi o ten fundusz drogowy. Proszę państwa, fundusz drogowy już funkcjonuje ileś lat. Ja już nie potrafię powiedzieć w tej chwili ile. My te pieniądze składamy na ten fundusz drogowy.
Około 10 lat.
Około 10 lat. I co się okazuje? Że w tej chwili nie ma pieniędzy na remont dróg. Na uzupełnienie ubytków w drogach, nie mówiąc już o tym, o budowie tych dróg, prawda? Bo te drogi są budowane, ale z innych pieniędzy. W związku z tym ja uważam, że te obciążenia, które nam się proponuje tym rozporządzeniem, są tak znaczne, tak znaczące, że będą powodowały dalszy upadek przedsiębiorstw. Przecież w kryzysie, w czasie kryzysu, jaki istniał między innymi w Polsce, upadło około 170 przedsiębiorstw krajowych, dużych przedsiębiorstw, takich, które miały nawet po 500 samochodów, a wiele z tych przedsiębiorstw miało po kilkaset samochodów. Nie mówiąc już o przedsiębiorstwach małych. W związku z tym ja myślę, że nie powinno się sięgać aż tak głęboko do kieszeni przewoźnika. Dlaczego? Bo mówi się o wzroście cen towarów na przykład, ponieważ transport jest jakąś tam składową ceny. Prawda? W tej chwili sytuacja w transporcie jest taka, że istnieje jakby nadmiar środków transportu na rynku. W związku z tym przewoźnicy nie mogą walczyć o cenę, ponieważ ich jest nadmiar, prawda? Ale ten rynek wcześniej czy później zostanie w Polsce uporządkowany. On się stanie takim normalnym rynkiem, jaki jest w Niemczech, w Holandii czy tam jeszcze gdzieś. I zostaną ci przewoźnicy, którzy przetrwają te wszystkie zawieruchy. I wtedy nastąpi równowaga między popytem a podażą. Jeżeli nastąpi równowaga, na pewno ceny towarów zaczną rosnąć, ponieważ będą musiały zacząć rosnąć ceny przewozu. Dlatego też uważam, że to jest błędna droga sięgać aż tak po te pieniądze za przejazd jednego kilometra. My, korzystając z tych 20 tysięcy dróg krajowych, o których mówiłem, płacimy do dziś około 8-9 groszy za jeden kilometr. 8-9 groszy. Nam w tym roku proponuje się, w tym roku, za przejazd po 1000, tam około 1600 kilometrów dróg krajowych, proponuje się stawki od 27 do 53 groszy. Średnio to wychodzi 43 grosze. Ale problem wcale nie jest taki prosty. Dlaczego? Bo do 2014 roku tych dróg krajowych i autostrad ma być 4000. Czyli te obciążenia nasze będą wzrastały. A jeżeli będą wzrastały, tak jak rosną ceny paliwa, ceny ogumienia, ceny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to są horrendalne ceny w tej chwili. I jeszcze rząd nam dokłada takie obciążenie. To jest nie do przyjęcia. My, jako przewoźnicy międzynarodowi, jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniach regionalnych. Jesteśmy zrzeszeni w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Powołaliśmy forum transportu drogowego, które jednoczy wiele organizacji zrzeszających przewoźników. Występowaliśmy wielokrotnie przeciwko takiemu traktowaniu, powiedzmy sobie, tej gałęzi gospodarki, jaką jest transport. Żebyśmy nie byli gołosłowni, my zleciliśmy opracowanie raportu dotyczącego oceny wpływu projektowanych zmian w systemie opłat. Pan poseł Żmijan doskonale ten raport zna jako przewodniczący komisji.
Pan poseł Kowalski
również. Jako przewodniczący komisji i członkowie Komisji Infrastruktury. Jest to raport opracowany przez Katedrę Ekonomii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Tutaj są obliczenia, tu są dane statystyczne zebrane, tu są wszystkie argumenty, jakie są przeciwko wprowadzeniu tak wysokich opłat. Jeżeli z 8 groszy czy 9 opłata rośnie na 46, to jest dla moim zdaniem chore. Dziękuję.
Czyli można. Chciałbym tutaj troszeczkę polemizować z moim kolegą, posłem Żmijanem, mianowicie zgadzam się co do tego, że system elektroniczny jest praktyczniejszy i w jakimś stopniu też bardziej sprawiedliwy. Zwłaszcza jeżeli przyjmiemy tą zasadę, że użytkownik płaci. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Bo jak przeanalizujemy wybrane odcinki dróg, no to rodzą się wątpliwości. Dlaczego obwodnica Ostrowi Mazowieckiej 7-kilometrowa ma być włączona, czy jest włączona, a można wymienić wiele innych obwodnic, które nie są włączone. Nie chcę tutaj wskazywać palcem, bo nie chcę nikomu, bo chciałbym, żeby wszystkie obwodnice były bezpłatne. Ale na przykład obwodnica Wrocławia, która jest też w ciągu drogi S8, tak jak obwodnica Ostrowie Mazowieckiej, nie jest włączona. Więc mamy tutaj do czynienia z nieprzejrzystymi kryteriami. Bo gdyby były kryteria takie, że jest sieć podstawowa autostrad i dróg ekspresowych i wszystkie odcinki włączamy, no to rozumiem, że to jest jakieś kryterium. Natomiast tutaj mamy do czynienia z daleko posuniętym wolontaryzmem i jakąś uznaniowością. Zupełnie niezrozumiałą. No i tak jak powiedziałem wcześniej, istota obwodnicy to jest przeniesienie ruchu z miejscowości, które te obwodnice omijają, a nie wprowadzanie opłat i wciskanie tego ruchu z powrotem do tych miejscowości. I tak jest w całej Unii Europejskiej. Jeżeli się powołujemy na prawo unijne, to na przykład we Francji czy w Niemczech obwodnice są wyjęte z płatnego systemu właśnie z tego powodu. Wielki ring wokół Berlina jest wyjęty z tego systemu, bo on oprócz ruchu tranzytowego obsługuje również ruch lokalny, a istotą tych opłat jest obłożenie właśnie ruchu tranzytowego, tego ciężkiego, który rodzi największe koszty zewnętrzne dla zużycia infrastruktury, a nie ruchu lokalnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to właśnie ta skala opłat. Zgadzamy się co do tego, że konkurencja między transportem, ta międzygałęziowa konkurencja wewnątrz branży transportowej, między koleją a drogami musi być wyrównywana. Co do tego nie ma wątpliwości. No ale na miły Bóg, nie tak gwałtownie i nie tak rewolucyjnie. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia, jeżeli uwzględnimy kontekst, o którym pan wspomniał, czyli szeregu innych opłat i drożyzny, na przykład na rynku paliw, to tak naprawdę mamy do czynienia z zarzynaniem kury, która znosi złote jaja. Bo przecież branża tirowców, tak kolokwialnie mówiąc, szacuje się, że przynosi gospodarce narodowej około 10 miliardów złotych dochodu rocznie.
Około 10% PKB.
Tak jest, także to są skale, no to wtedy znacznie więcej niż ja powiedziałem. Być może mówię pan o ogólnych przychodach, bo PKB jest liczone brutto, tak, prawda? Brutto, tak. Ja mówię o zysku, bo tutaj zyskowność tej branży jest do tej pory była dość duża. Więc mówimy tutaj o potężnej gałęzi gospodarki, która rozwinęła się wykorzystując położenie Polski międzynarodowe jako kraju tranzytowego. I my na tranzycie musimy się nauczyć zarabiać, a nie tracić. I tak jak powiedziałem, tak drastyczne podniesienie stawek, tutaj pan wspomniał o tym przeliczniku na kilometr, ale też tutaj wcześniej mówiliśmy o tym, o ile rośnie na przykład przejazd Warszawy do Świecka, czyli do zachodniej granicy, bo problem polega na tym, że inaczej wyglądają wskaźniki liczone na całą sieć, a inaczej jak weźmiemy na wybrane odcinki dróg. I teraz o co nam chodzi? Czy chodzi nam o to, żeby ciężki ruch zjechał z tych nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych i przepychał się osiedlami i bocznymi drogami, szukając oszczędności? Czy chcemy ich zachęcić, żeby jednak z tych nowoczesnych dróg korzystali? Jeżeli dziesiątki miliardów złotych i euro są inwestowane w tą infrastrukturę, to po to, żeby ona pracowała, a nie żeby świeciła pustkami. Więc wyważenie tych proporcji między transportem kolejowym i opłatami, jakie transport kolejowy ponosi, a opłatami, jakie ponosi transport drogowy, musi być racjonalne. Czyli musi być w pierwszej kolejności brany pod uwagę skutek, jaki to przyniesie. I ostatnia rzecz, o której chcę tutaj powiedzieć, to jest jednak kwestia, tutaj panowie reprezentują, pan reprezentuje przewoźników towarowych, no ale mamy do czynienia z potężną branżą przewozów pasażerskich. Jeżeli drogi dojazdowe do większości miast, tak jak wspomniałem tutaj, podając przykład Poznania, który ma z trzech kierunków dojazd do miasta opodatkowany, do tego jeszcze ma płatną autostradę, jeżeli Warszawa z trzech kierunków jest opodatkowana, no to przecież bierzmy pod uwagę, że transport zbiorowy to w znacznym stopniu jest transport właśnie samochodowy, to są busy, autobusy. I teraz ludzie dojeżdżający z terenów biedniejszych do dużych miast do pracy poniosą koszty tych opłat, bo ceny biletów wzrosną. Jeżeli tu mamy 3 zł, tam mamy 7 zł, tu mamy 10 zł, no to pamiętajmy, że dojeżdżając w jedną stronę i z powrotem, to oczywiście na cenach biletów to będzie skutkowało w niektórych wypadkach o kilka czy kilkanaście złotych. No w skali miesiąca, na przykład biletu miesięcznego, to może być kilkadziesiąt złotych, więc to też jest rzecz bulwersująca, dlatego że tak jak tutaj analizowałem różne symulacje, to ruch pasażerski w całej globalnej kwocie, jaka ma być ściągnięta z tego systemu, to jest 10-15%, a uderzamy w ludzi najbiedniejszych. No bo kto korzysta z transportu zbiorowego? Nie ten, kogo stać na dojazd samochodem, prawda? I jeszcze też to jest sprzeczne z polityką unijną, bo polityka unijna wyraźnie nakazuje, żebyśmy rozwijali transport publiczny, bo tylko rozwój transportu publicznego i zmniejszenie indywidualnych samochodów pozwala po pierwsze chronić środowisko, mniejsza emisja ze spalin i po drugie problem korków, zatłoczenia, prawda? Tylko w ten sposób można to zniwelować, a nie wszędzie można dojechać pociągiem. Są odcinki, gdzie nie ma ruchu kolejowego, więc przesiąść się z autobusu na pociąg po prostu nie można. Także mamy tutaj do czynienia z kilkoma ważnymi problemami. Moim zdaniem rząd przeszarżował. To znaczy to, że te regulacje mógł wprowadzić rozporządzeniem, a więc pominąć procedurę ustawodawczą, czyli bez parlamentu i bez dyskusji, jaka się w parlamencie toczy, również wtedy przy udziale organizacji branżowych czy pozarządowych, spowodował, że po prostu w mojej ocenie pisał to rozporządzenie nie minister infrastruktury, tylko minister finansów i patrzył pod kątem, jak mu słupki skoczą wpływów, a nie pod kątem, jakie to będzie miało wpływ na całą gospodarkę. Bo to, tak jak powiedziałem, tutaj panowie wożą potężną masę towarów i to będzie w koszcie tego towaru. Mamy do czynienia z ruchem pasażerskim, mamy do czynienia z ruchem lokalnym poprzez to, że zostały zaangażowane obwodnice i naprawdę sprawa wymaga poważnej korekty. Myśmy podjęli akcję, został zawiązany taki ruch obywatelskiego protestu, nie dla płatnych obwodnic, bo uważamy, że to jest najbardziej kuriozalny przypadek, ale to jest tylko jeden z elementów całej sytuacji, o której tutaj mówiliśmy. Także to naprawdę wymaga reakcji. Do 1 lipca jeszcze jest prawie półtora miesiąca i jest czas na skorygowanie tej decyzji.
A jest szansa na skorygowanie?
Z niektórymi wnioskami trudno się nie zgadzać, ale z niektórymi warto prowadzić polemikę i prowadzić merytoryczną rozmowę. Wyrażam satysfakcję, że potrafimy także tutaj dzisiaj całkiem wykładać swoje racje radiosłuchaczom. Otóż ja nie chciałbym i tutaj akurat nie wejdę na to pole jakby upolitycznienia tej rozmowy, bo to trudno się zgodzić, że akurat pisał to minister finansów.
Na pewno takie moje wrażenie, ja nie wiem, nie widziałem, ale wyciągam wnioski.
Na pewno brali udział eksperci, pewnie ekonomiści także, ale jakby pozostaje, bo warto rozmawiać o tej merytorycznej stronie tych spraw. Otóż chciałbym tutaj nawiązać do wypowiedzi w pierwszej kolejności przedstawiciela przewoźników. Zgoda. My tutaj nie mamy różnicy zdań. My wiemy, gdzie boli. Trochę mamy inne spojrzenie, dlaczego boli i tak dotkliwie. Proszę zauważyć. Przecież my akurat już, szczególnie w tej kadencji, funkcjonujemy razem i z tymi problemami, bo nie mam odczucia, że Sejmowa Komisja Infrastruktury jakby nie wychodziła naprzeciw tej niełatwej sytuacji, w jakiej branża transportowa się znalazła. Ale proszę zauważyć, jeżeli podkreślacie w szczególności, że jest w tej chwili z opłat winietowych wychodzi 8-9 groszy za kilometr, to ja mówię stanowczo, to był efekt konkretnych decyzji z przeszłości, także z naszym udziałem, bo ta stawka jest na dzisiaj jest po prostu za niska. Dlatego szokuje w odniesieniu do proponowanych teraz. Ale myśmy się kiedyś, kilka lat temu, na początku tej kadencji, myśmy się zgodzili świadomie. Myśmy wspólne stanowisko, pamiętam, w Komisji Infrastruktury wypracowywali. Nie podwyższamy, oczywiście was sprzeciw środowiska transportu był bardzo, bardzo jednoznaczny oczywiście. Ale myśmy także wyszli ze zrozumieniem, że i przekonywaliśmy rząd, że nie, że wyżej nie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia to o tym pan powiedział tutaj, tylko jakby chciałem jednak to wyraźnie podkreślić. Otóż to, że drożyzna nazywaliście, paliwo rośnie i tak dalej, to jest problem, ale to nie jest dramat, bo problemem jest konkurencja z firmami z zewnątrz, czyli utrzymanie się czy sprostanie konkurencji europejskiej dla nas i dla środowiska naszych przewoźników, to jest zasadniczy problem. Jeżeli paliwo drożeje na rynkach światowych, to drożeje u nas. To nie jest w moim przekonaniu bariera, która doprowadzi czy grozi upadkiem naszej branży transportowej. Nie, ja wiem, że jest to kłopot, bo wy zarabiacie w znacznej części w euro koszty w złotówkach, często właśnie kurs złotego do euro różne wywołuje też konsekwencje. Ja to rozumiem, tylko przekładanie wprost jakby w tej dyskusji, że wzrost paliwa, no i oczywiście te wzrosty opłat i tak dalej powoduje, że to się jednoznacznie przekłada na tragiczną sytuację, to tego tak nie widzę. Bo jeżeli będzie drożał ten transport, to on będzie drożał na innych rynkach także, czyli w innych państwach także. Tutaj sobie radzicie na ten temat wiedzy, wydaje mi się, że trochę posiadam. Ale jest ta kwestia, o której pan powiedział. Rzeczywiście tutaj nie mam nic do zarzucenia, ale warto powiedzieć. Był ten moment, kiedy była duża masa towarowa na rynku, kiedy świetnie branża transportowa w Polsce się rozwijała. Naprawdę wszyscy zresztą byliśmy z tego zadowoleni. Oprócz tego, że mieliśmy ten dyskomfort, że te drogi były takie, a nie inne, domagaliście się, chętnie się zgadzaliście, pamiętam, na opłatę paliwową i tak dalej, nawet nie było dużej dyskusji co do wysokości i tak dalej, bo naprawdę transport drogowy się rozwijał. Ale przyszedł moment, kiedy masa towarowa spadła na rynku. No i był ten moment, wy o tym doskonale wiecie, środowisko jest o tym przekonane. Dzisiaj z tym jeszcze do końca sobie nie poradziliście, chociaż ta pierwsza ustawa antykryzysowa, którą zrobiliśmy, naprawdę wyszła wam naprzeciw, bo mogliście już czasowo wyłączać samochody. Także pamiętacie państwo, ile rzeczywiście, jaką batalię wręcz stoczyliśmy z ubezpieczycielami, bo ci się najbardziej upierali i tak dalej, więc tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę kosztową, rzeczywiście zrobiliśmy na tyle, na ile było możliwe. Czyli tu nastąpiło niejako podaż środków transportowych, czyli środowisko poszło rzeczywiście za bardzo, czyli przeinwestowało najnormalniej. Tego, mówię, pan o tym powiedział, środowisko o tym wie, dzisiaj próbujecie to uporządkować. Ja też uważam, że dojdzie do takiego momentu, że popyt tak gdzieś tam zrównoważy tą podaż, czy podaż, popyt, jeżeli chodzi o masę towarową. I oczywiście najważniejszym będzie, w moim przekonaniu, najważniejsze będzie zmierzenie się z tą konkurencją zewnętrzną i nam wszystkim powinno zależeć, także w parlamencie, także w rządzie i oczywiście całej gałęzi transportowej, na tym, żebyście sprostali konkurencji. I jeszcze jedna kwestia. Więc jeżeli, bo naprawdę tutaj nie chciałbym jakby zaprzeczać, czy udawać, że nie ma czegoś, co oczywiście jest. Tylko jakby chciałbym, żebyśmy jakby do końca albo w miarę starali się te sprawy przedstawiać obiektywnie. Jeżeli mówimy, że te nasze drogi, szczególnie po zimie, one są, rzeczywiście dają o sobie znać słabości konstrukcyjne, także z przeszłości i tak dalej, te liczne ubytki, dziury, jakby je nie nazywać i tak dalej, no to ja dzisiaj po prostu nie mogę inaczej powiedzieć, że macie panowie rację, ale jeżeli mamy takie terminy, a mamy, że drogi krajowe terminem ostatecznym remontów po zimie to jest koniec maja. I to jest żelazny co roku termin przyjęty, ponieważ tego się nie da zrobić w ciągu jednego tygodnia, dwóch tygodni, więc to trwa. Ja wiem, że oczywiście żadne to pocieszenie, ale tak to wygląda. Oczywiście to także przeszkadza i to znacząco, jeżeli chodzi o prowadzenie transportu. Jeżeli chodzi o te z kolei drogi wojewódzkie, ale o tym nie rozmawiamy, te terminy są dłuższe, bo na koniec czerwca, ale wracam do krajowych. Rzecz w tym, że one będą wyremontowane i środków na wyremontowanie, czyli usunięcie ubytków, które nie tylko mają wpływ, no bo w pierwszej kolejności, no bo przecież jakąś tą prędkość eksploatacyjną trzeba utrzymać, ale w zasadniczej mierze wpływają na bezpieczeństwo, na to środków, na remonty zabraknąć nie może, choć nam brakuje, mówiłem to w swojej pierwszej części wypowiedzi, brakuje nam na ten wkład własny, żeby drogi przebudowywać gruntownie, czyli dostosowywać do odpowiedniej nośności i budować nowe, czyli autostrady, to powiadam, na remonty, na usuwanie ubytków po zimie, na doprowadzenia do stanu takiego, które zapewnia elementarny standard, elementarny komfort, czy na elementarnym poziomie komfort prowadzenia transportu, a już na pewno bezpieczeństwa. Środki muszą się znaleźć i tutaj po prostu nie mamy wątpliwości, że będzie inaczej. Jeżeli chodzi o, nie chciałbym się tutaj odnosić tak, aż tak głęboko do tego transportu osób. Bardzo, bardzo ciekawy wątek pan poseł Kowalski poruszył. Tu trudno się znowu nie zgodzić, bo diagnoza jest absolutnie prawdziwa. Tak, bo najmniej ci, którzy nie posiadają własnych środków, korzystają z transportu zbiorowego. Jest naprawdę tylko znowu pytaniem, czy my z różnych powodów, czy my wyprowadzaliśmy na odpowiedni poziom, jeżeli chodzi, przecież myśmy niedawno, w tym roku, tak, uchwaliliśmy tą ustawę w końcu o transporcie zbiorowym. Zrobiliśmy naprawdę podstawę do przygotowania, bo do dzisiaj, nie chciałbym tutaj akurat krytykować ani poprzednich rządów, ale ani naszych, ani aktualne rządzącej koalicji, ale tak naprawdę myśmy dopiero teraz przygotowali podstawy ustawowe do zorganizowania naprawdę w miastach, w miasteczkach, w województwach, w powiatach transportu zbiorowego. Bo do dzisiaj urynkowiliśmy, powiem to tak trochę w skrócie, Oczywiście wiemy, co się dzieje na rynku. Z jednej strony mamy rozpacz firm tych dużych PKS-owskich, bo nie mogą sprostać konkurencji. Rozwijają się prywatne te firmy przewożące busami i tak dalej. Z tym także musimy sobie poradzić. Aczkolwiek powiadam, zgadzam się z tym, że organizując transport zbiorowy trzeba mieć na uwadze, bo tam prawdopodobnie trzeba będzie wspierać, czy z samorządów, właśnie, od tego, kto będzie organizował ten transport, trzeba będzie wspierać ten transport, bo rzeczywiście kontakt ci najbiedniejszy muszą po prostu mieć ze światem i tutaj zgadzam się absolutnie.
Pan Gawrysiuk.
Jeśli można, ja w pierwszej części swojej wypowiedzi nie zobrazowałem skali problemu, o którym my mówimy. My mówimy o jakichś tam kwotach, o jakichś liczbach i tak dalej. Musimy uświadomić sobie jedną rzecz, że jeżeli my jedziemy trasą Warszawa-Świecko, jest to odcinek
do
zachodniej granicy państwa, która prowadzi do zachodniej Europy. Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Portugalia i tak dalej, prawda? To jest odcinek 494 km, w tym 360 km dróg płatnych. Do tej pory płacimy 39 zł i 60 groszy za przejazd po tej trasie. Od 1 lipca, jeżeli to rozporządzenie wejdzie w życie, my będziemy, proszę Państwa, płacili prawie 260 zł. W jedną stronę. To jest sześciokrotny wzrost opłaty. Kolejna sprawa. Jeżeli będziemy jechali na przykład trasą Rzeszów-Zgorzelec, to jest 582 km, my dzisiaj płacimy 46 zł i 56 groszy, a będziemy płacić 200 zł i 68 groszy. To jest czterokrotny wzrost. Są wprawdzie odcinki dróg, gdzie te opłaty zmaleją, ale to są, jeśli chodzi o kilometry, śmieszne odcinki. I to tak jest zrobione, proszę Państwa, że tam, gdzie my mamy największe natężenie ruchu, opłaty wzrastają wielokrotnie, tam, gdzie to natężenie ruchu nie jest wielkie, one tam nawet maleją. Ja myślę, że to jest zrobione pod publiczkę. Powiedz, słuchajcie, przecież tu wam zmalało, tam wam zmalało, a tu kłócicie się o to, że wam wzrosło. My patrzymy na sprawę realnie.
Nie podnosimy tego wątku.
Następna kwestia. Kwestia tej kolei nieszczęsnej. Przecież kolej w tej chwili już nie jest państwowa. Spółki są potworzone i się mówi, ta spółka odpowiada za tory, ta za trakcję, ta za wagony i tak dalej.
Ale wszystkie
niby
państwowe.
Wszystkie są na własnym rozrachunku, a wszyscy panowie posłowie martwicie się o kolej. Nie martwicie się o nas, przewoźników.
Martwimy się.
Którzy się nie upominali się o tory, nie upominali się o trakcję, nie upominali się o energię elektryczną. Oni się nie upominali. Zainwestowali dorobek swojego całego życia w te środki transportu. I teraz widać, że jeżeli przewoźnik wymienił tabor, do czego został praktycznie zmuszony poprzez uwarunkowania na, powiedzmy sobie, euro 5, to znaczy, że on jest bogaty. Jest z kogo pociągnąć. A to jest pozór, ponieważ większość tych środków transportu, proszę Państwa, to są samochody w leasingu lub też wzięte na kredyt. Kolejna sprawa, którą pan poseł Żmijan podniósł, kwestia tego, że polscy przewoźnicy zagalopowali się i nabrali za dużo samochodów. To jest nieprawda. To jest, ja w tej chwili powiem głośno, kto jest temu winien? Nasz rząd, nasze Ministerstwo Infrastruktury, które zawaliło negocjacje z Rosją. Przecież wszyscy doskonale wiemy...
Kiedy?
Proszę, w tym roku.
Ale
w tym roku.
Problem waszego przeinwestowania to już przed paru lat nie
ale naprawdę, w ubiegłym roku jeszcze proszę, tego problemu nie było, panie pośle. W tym roku zrobiła się katastrofa. Rynek rosyjski został zamknięty poprzez nieudolne prowadzenie negocjacji ze stroną rosyjską. My kupowaliśmy środki transportu głównie pod rynek rosyjski. Bo na zachód jeździmy, owszem, ale tam nie zarabiamy. Głównie zarabiamy na rynku rosyjskim. Co się dzieje? Nam się rynek zamyka. Zrobił się nadmiar środków transportu. Dalej. Jeżeli chodzi o ustawę antykryzysową. Owszem, ona powstała dzięki również, myślę, i współpracy pana posła Żmijana. Wielką zasługę pan tutaj położył w tym kierunku.
Razem.
A tak jest, ale wróćmy jeszcze raz do tych ubezpieczeń. No, ubezpieczyciele wyrazili zgodę na to, żeby nie płacić składki wtedy, kiedy samochód jest wyrejestrowany, tam ileś procent, prawda? Ale co oni zrobili? I to było wiadomo. Znaczy, nikt tego głośno nie powiedział w momencie, kiedy tworzyliśmy ten projekt ustawy. Wiadomo było, że ci ubezpieczyciele, oni sobie odbiją na OC. I oni teraz popodnosili składki OC. Na przykład ja płaciłem tam 1600 zł, a są takie przypadki, że ludzie płacą po 15 tysięcy od samochodu.
Ale
panie,
bo i wszystkie samochody tak. OC poszło w górę.
Osobowo i teraz też płaciłem. Do czego dalej zmierzam, panie pośle? Ja rozumiem, że powiedzmy sobie, potrzebne są środki na budowę autostrad, na budowę dróg, wiadoma rzecz, prawda? Część pozyskujemy z Unii, część musimy mieć swoich. I teraz, państwa Unii Zachodniej, to znaczy tej starej Unii, prowadzą gospodarkę taką, mogę to nazwać protekcjonalną. Oni nam podnoszą, tam jakieś opłaty podnoszą, ale prowadzą system rekompensat. U nas o tym nikt nie pomyślał. Myśmy mówili, panie pośle, wielokrotnie o tej rekompensacie. Na przykład w Holandii, w Belgii, we Francji, w Hiszpanii bodajże. Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy. Oni, owszem, powprowadzali jakieś tam opłaty, jak w jakiejś wysokości, ale zwracają część akcyzy z paliwa, w zależności od tego, ile kilometrów przejechano. Zwracają część opłaty drogowej swoim przewoźnikom. Nawet Rosja. Dlaczego rosyjski transport tak się mocno rozwinął w tej chwili? Dlaczego my wypadamy z rynku rosyjskiego? Rosja rozwinęła swój transport tylko dzięki systemowi ulg wszelkiego rodzaju. W podatkach. A u nas co? U nas się tylko podatki zwiększa. Opłaty, podatki, nowe się wprowadza i tak dalej. I my już w tym momencie nie wytrzymujemy. Dlatego tak ostro protestujemy przeciwko tymże przedsięwzięciom. Dziękuję.
Ja myślę, że ten protest będzie się nasilał w miarę tego, jak do opinii publicznej będą docierały skutki. Bo tak naprawdę mamy do czynienia z wprowadzeniem kolejnego podatku. Ja przypomnę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowa stawka opłaty paliwowej na olej napędowy. Wtedy była też dyskusja w parlamencie i wtedy rząd nas przekonywał, że podniesienie tej opłaty da kilka miliardów złotych rocznie dodatkowych pieniędzy na modernizację dróg. Ja się dzisiaj pytam, gdzie są te pieniądze? Gdzie są te pieniądze? Opłaty żeśmy nie obniżyli, natomiast wprowadzamy kolejną potężną opłatę. Kolejny podatek, bo to jest obowiązkowa opłata, którą każdy będzie musiał uiścić w takiej czy innej formie. Każdy korzysta z jakiejś formy, w jakimś stopniu z transportu, czy to pasażerskiego, czy to towarowego. I każdy ten podatek zapłaci, a na końcu też konsument zapłaci w wyższej cenie. W międzyczasie od 1 stycznia podnieśliśmy podatek VAT o 1%. Też te wpływy miały zrekompensować problemy, jakie się pojawiły w finansach publicznych. Ja się pytam, gdzie są te pieniądze? No więc zdaje się, że tutaj to szaleństwo fiskalizmu, które tak naprawdę prowadzi do duszenia polskiej gospodarki, do duszenia polskiego konsumenta, no poszło już za daleko. I ten protest rzeczywiście musi być w tej sprawie wyrażony stanowczy, tym bardziej, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mówimy o rozporządzeniu, czyli o wewnętrznym dokumencie rządowym, gdzie zmiana tego rozporządzenia to jest bardzo szybka operacja, można w ciągu kilku godzin rozporządzenie skorygować i rząd może, jeżeli wykaże taką wolę, taką poprawkę zrobić. Więc uważam, że w tej zakresie, przy tych opłatach, to rozporządzenie jest po prostu nie do przyjęcia. I dlatego jest potrzebne głos opinii publicznej. Nie tylko polityków, nie tylko parlamentarzystów, ale jest potrzebny głos opinii publicznej i swoiste obywatelskie nieposłuszeństwo, że na taki fiskalizm i na taki kaganiec i takie drenowanie naszych pieniędzy się nie możemy zgodzić. Tym bardziej, że jak widzimy, chce się to zrobić trochę tylnymi drzwiami, po cichu. Bo nie mówi się o tym, że jest kolejna opłata wprowadzana. Nie ma dyskusji, że jest, że są wyższe opłaty i jakie będą tego konsekwencje. Tylko troszeczkę po cichutku, może nikt na to nie zwróci uwagę. Transportowcy trochę pokrzyczą, ale znowu też się zgodzą. I sprawa zostanie przyklepana. Otóż nie. Myślę, że tym razem ta sprawa przyklepana być nie może.
Pozwólcie, panowie, że teraz już akurat zupełnie z panami się nie zgadzam, ani z panem posłem Kowalskim, ani z panem prezesem Gawrysiukiem, jeżeli chodzi o ostatnie wypowiedzi. Otóż, panowie, nie jest to żaden następny podatek. Tu już używacie retoryki.
No jak to?
Jakby w płaszczyźnie polityki.
Obowiązkowa opłata.
Ale przecież wiemy obydwaj, czy my wszyscy tutaj wiemy doskonale, że jest to ujednolicenie systemu opłat. Przechodzimy na to, że on jest elektroniczny, to tylko wygoda.
Ale stawki to jest nasza decyzja.
Przechodzimy na jednolity system, przechodzimy za przejazd. Czyli jedziesz, płacisz, winiety wypadają. To jedna kwestia. Druga kwestia. Ja 3 tygodnie, 4 tygodnie temu przejechałem Europę swoim samochodem. Jeżeli mówiłem do, szczególnie zwracałem się do pana prezesa Gawrysiuka, że świadomie doszliśmy do tego momentu, że ten kilometr u nas kosztuje z winiety, wychodząc 8-9 groszy. To świadomie kiedyś podejmowaliśmy decyzję, żeby właśnie branży dać szansę konkurowania na rynku zewnętrznym, dać szansę, żeby branża utrzymała się na rynku europejskim. Ja płaciłem winietę w Czechach, w Słowacji.
Od osobowego samochodu.
Tak. I wiem, ale oczywiście mówię o osobowym, nie chciałbym tutaj jakby upraszczać, ale wiem, że to są zdecydowanie wyższe. Czyli my naprawdę świadomie odstaliśmy. Dzisiaj dlatego mamy poczucie, że no drastycznie, 6-krotnie, tak jak pan tutaj wymienił, 5-krotny wzrost, no niestety jasne, że to wywołuje emocje, że to jest bardzo wysoki skok.
Tam nie ma opłaty paliwowej. No więc, jest akcyza, nie
no
ma
tak, ale myśmy, więc oni dochodzili, po drodze przez lata wybudowali te drogi. My musimy te drogi wybudować. Tutaj akurat chyba się nie różnimy. My, kraj takiej wielkości jak Polska, nie mamy wątpliwości, że powinien mieć tą sieć autostrad, a tą sieć to przecież wiemy, te dwie równoleżnikowe i jedną przynajmniej południkową, czyli A2, A4 i A1. Te musimy mieć. Tak duży kraj nie może być bez sieci autostrad i to musimy wybudować. Inne kraje wybudowały to w innym czasie. Też nie chciałbym w ogóle nawet zabierać czasu, dlaczego nie budowaliśmy, dlaczego tak ciężko to szło przez kolejne rządy. W tej chwili mamy możliwość, niezależnie od tego, jakie są zagrożenia, jakie są emocje, to wiemy, że w 2012, biorąc całą pracę, którą kolejne rządy wykonały, bo przecież budowa dróg to nie jest kwestia jednego sezonu, tylko to są procesy wieloletnie, szczególnie jeżeli chodzi o przygotowanie tych inwestycji liniowych. To jest proces długotrwały, ile wspólnego wysiłku i tak dalej, żeby skracać te procesy. To wiemy, że w 2012 osiągniemy poziom tych prawie 1500 kilometrów tych autostrad, czyli to jest już coś. No, bardzo się cieszę, że i była ta decyzja, że weszliśmy na naszą stronę tutaj, jeżeli chodzi o dwójkę, że robimy tą obwodnicę Mińska Mazowieckiego, 22 kilometry w standardzie autostrady. To jest także prognostyk dobry dla nas, że pewnie nikt się nie wycofa, żaden rząd, który by nie był, żeby jednak przygotowywać i ten ostatni odcinek z Warszawy do Terespola, także tą autostradę wybudować. Więc, ale jeżeli tak, no miejmy świadomość, że bez środków tego się nie da zrobić. Pieniądze muszą się znaleźć. Jeżeli mówimy, że kończymy czy jesteśmy w ostatniej fazie realizacji już budżetu unijnego 2007-2013. Wiemy, jakie pieniądze były przeznaczone w całej na infrastrukturę transportu, zarówno jeżeli chodzi o krajowe, jak i unijne. Wiemy, zresztą zgodziliśmy się, szczególnie w ostatnich latach, kolejne rządy już jakby nie szukały, nie polemizowały, nie dyskutowały, czy to dobry program, tylko po prostu wiemy, że te trzy przebiegi, o których mówiłem, mamy jednoznacznie określone i je realizujemy. Więc jeżeli nam zabraknie, bo nam brakuje, oczywiście my o tych autostradach mówimy, ale przecież jest jeszcze naprawdę cała sieć dróg ekspresowych, która niestety przechodzi, musi przejść ze względu oczywistych, o których mówimy, ze względu na brak środków finansowych, na budżet 2014-2020. I rzecz w tym, i to jest istota sprawy, ja nie mam wątpliwości, że osiągniemy ten cel, czyli nasi przedstawiciele w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, a w szczególności przewodniczący Jerzy Buzek, ale wszyscy eurodeputowani, a w szczególności komisarz Janusz Lewandowski i propozycja przez nas już sformułowana i oczywiście wykonywana praca w znalezieniu sojuszników, już prawie połowa z 27 zgadza się z naszą propozycją, żeby utrzymać politykę spójności na następną perspektywę finansową, czyli, a to jest równo ważne, takiej samej wysokości środków finansowych z Unii Europejskiej, czyli kolejne 67 miliardów euro dla Polski. To spowoduje, ja wiem, że dzisiaj to, no tak, ale to są kolejne lata, ale my nie mamy innej ścieżki, tylko i wyłącznie po prostu konsekwentnie realizować program, który przyjęliśmy, i jeżeli nam się zdarzy, a może się zdarzy, no to przyjdzie moment, że osiągniemy stan tej infrastruktury taki, na jaki chcemy i na jaki zasługuje taki kraj jak Polska.
Pan Gabrysiu.
Chciałbym na temat wysokości, na temat tych 8 czy 9 groszy. Dyrektywa unijna numer 62 z 99 roku mówi o maksymalnej opłacie drogowej.
Tak.
To jest 1250 euro. Licząc po 4 złote euro, bo ono tam raz 4, przeważnie nie ma, nie kosztuje 4, to jest, proszę Państwa, 5000 złotych. My płacimy 3371 zł. To wcale nie jest tak tanio. To nie jest minimalna stawka.
Nie, ale nie.
No weźmy pod uwagę zamożność społeczeństwa. Ile się zarabia w Polsce, a ile się zarabia w Niemczech.
Do tego zmierzam.
Ja nie powiedziałem, że to jest tanio, ale powiedziałem, że może być dużo wyżej.
Tak, bo pan poseł powiedział, że zatrzymaliśmy się na te 8 groszy, żeby się złapali
oddech. Ale tak było.
No tak było. Ale weźmy pod uwagę inną wielkość. My jako przewoźnicy międzynarodowi jeździmy, są tacy, którzy jeżdżą nawet taniej, ale jeżeli przewoźnik międzynarodowy otrzyma 70 euro za kilometr, 0,70 euro za kilometr, czyli 2 zł i 80 groszy, to jedzie. Ja kiedyś próbowałem podpisać kontrakt na wywóz towaru z Polski do Niemiec i został postawiony warunek, że mają to być samochody niemieckie. Polski towar, niemiecki kontrahent i samochody niemieckie. Zgadnijcie, panowie, ile sobie przewoźnicy niemieccy zażyczyli za 1 kilometr przejazdu.
2 razy.
3,5 euro. Ja przypuszczam, że oni dali taką stawkę zawyżoną, bo wiedzieli, że trzeba negocjować. Ale niech to będzie 2,5 euro. To nie pół euro. I teraz, my te stawki opłat drogowych nie powinniśmy odnosić do stawek niemieckich, czy francuskich, czy tam jeszcze jakichś innych. Po prostu dlatego, że oni działają w innych uwarunkowaniach ekonomicznych. Jak my. Oni mają inne koszty i inne wpływy. W związku z tym ja uważam, że my nie powinniśmy tego porównywać. My patrzymy na swoje podwórko, na swoje realia ekonomiczne. I teraz mam pytanie, czy 2% to jest dużo, czy mało? Bo w moim przekonaniu to jest bardzo dużo. Dlaczego? Bo jeżeli stawka w tej chwili jeżeli zostanie podniesiona ta stawka. Ja mówię cały czas o średniej, dlatego euro 3, prawda, bo to najłatwiej odnieść, najwięcej tych samochodów jest. Jeżeli ta stawka opłaty drogowej wzrośnie o 2%, to ja myślę, że to jest bardzo dużo. W związku z tym trzeba, to jest, znaczy z 3,57 wzrośnie do 5,26. To jest bardzo dużo. Co to spowoduje? Ano spowoduje to, że nam wzrosną koszty, no bo wiadomo, że wzrosną, prawda? My nie jesteśmy w stanie na niczym zaoszczędzić. My nie jesteśmy w stanie od naszego zleceniodawcy zażądać stawki wyższej, bo on powie, słuchaj, odpowiada ci to, proszę uprzejmie, nie, przyjedzie Litwin, przyjedzie tam Łotysz i będzie jechał za taką stawkę, jak my mu proponujemy, prawda? W związku z tym my tą możliwość negocjacji mamy bardzo ograniczoną. Kolejna sprawa. Jeżeli my działamy praktycznie w tej chwili na granicy opłacalności, to są niewielkie. Ja pamiętam, kiedyś było takie szkolenie. Holandia zorganizowała szkolenie dla przewoźników polskich przed wejściem Polski do Unii. I nas przyjechał jakiś naukowiec, pytał, jaką my mamy rentowność w naszym przedsiębiorstwie transportowym w Polsce. Więc padały różne wielkości. 15%, 20% opłacalności, tej rentowności. A on mówi, słuchajcie, u nas w Holandii, jak przewoźnik ma rentowność 6%, to on jest szczęśliwy. Ale dlaczego on jest szczęśliwy? Bo on ma kontrakt podpisany na 5 lat, on bierze samochód w leasing, spłaci ten samochód przez te 3 lata, bierze następny nowy, on ma perspektywę. A my co mamy? A my mamy perspektywę taką, że za chwilę może się pojawi jeszcze nowa opłata jakaś tam, powiedzmy. No, ekologiczna już jest, prawda? Ale może jeszcze od jakiegoś tam świeżego powietrza.
Się nie pojawi.
No, to nie byłby taki pewien.
Takiej gwarancji nie mamy.
Nie, no, oczywiście. Tutaj.
I w związku z tym, tak jak powiedziałem, może to wpłynąć na likwidację firm. Na pewno upadnie wiele firm. Jakie konsekwencje tego będą? Bardzo proste. Przewoźnik, który był do dzisiaj przewoźnikiem, pójdzie do urzędu pracy po świadczenie albo po emeryturę. Wszyscy jego pracownicy i cała ta otoczka transportu straci pracę. Jaką perspektywę ma rząd? Ano trzeba będzie im dawać ten zasiłek przez nie wiem ile, czy się daje w tej chwili, czy nie, przez pół roku, czy ileś. W każdym razie świadczenia socjalne, jakieś tam leczenie i tak dalej. W związku z tym...
Mniej pieniędzy z podatków.
Tak, podatków nie będziemy odprowadzać. I
to,
dlatego
to jest klucz. Zobaczcie, bo rzecz w tym, żeby były przychody do budżetu państwa, żeby kraj się rozwijał. Bo w przeciwnym razie, jeżeli ten scenariusz chcecie, o którym mówił pan prezes, w tej chwili, jeżeli ten scenariusz to oczywiście, to dochodzimy do dzielenia biedy. Dzielenie biedy nikogo.
No ale wy
nikogo
tą biedę niestety nie. pogłębiacie.
Nie,
no,
nie, ale chciałbym teraz jeszcze jedno zdanie i oddam głos. Otóż naprawdę, oczywiście, bo my mamy możliwość także w najbliższą środę, jeżeli dobrze pamiętam, spotykamy się na podkomisji i będziemy dalej rozmawiać. Ale no, ja rozumiem troskę, ja rozumiem niepokój związany z bo jest to ewidentny wzrost opłat i tak dalej, jeżeli chodzi o stronę kosztową firmy. No ale jeżeli już odbyliśmy w podkomisji przy tej ustawie kryzysowej 2, umownie rzecz ujmując, jeżeli tam także dotykamy, bo wasze koszty to nie tylko te koszty bezpośrednie, nie tylko, ale także nadzór, który nad wami jest wykonywany i kary wysokie i tak dalej. Jeżeli gdzieś tam w dyskusji przewijało się, mówię w dyskusji, nie chciałbym tutaj jako daleko idących wniosków z tego wyciągać. Ale jeżeli jest tam także wyjście naprzeciw, żeby te kary nie były za wysokie, żeby was po prostu nie tłamsić, to całej branży. To pamiętam wypowiedź, no przecież na pewno kompetentnej osoby, bo na podkomisji nie mogła się tam przypadkowa osoba znaleźć. Więc to nie jest tak do końca, bo bywa tak, że nałożona kara, ja zresztą wiem, panowie też wiecie jakiej wysokości, to nie są małe kary. Zdarza się, że przewoźnik mówi, ale to szybko, bo ja nie mam czasu, realizuję i jadę dalej. Czyli to pozwala mówić. Nie chciałbym, nie zaglądam, powiadam...
Do portfela,
ale rzecz w tym, że ta sytuacja nie jest w kategoriach czarno-białej. Ona, tych problemów jest więcej. Ważne, o czym zresztą panowie tutaj wielokrotnie zwracaliście uwagę, żeby wyważyć, żeby rzeczywiście nie zadusić tej kury, która znosi złote jaja, żeby rzeczywiście branża się rozwijała, bo to jest tak, to jest interes absolutnie dla nas wszystkich, bo oczywiście jest bardzo dobrze, jak ten przewoźnik się może rozwijać, firmę może ją odbudowywać, że rodzina na jakimś poziomie żyje sobie, ale przede wszystkim są przychody do budżetu państwa, to są środki na inne cele społeczne, no te, które nieprodukcyjne, te, które państwo na zadania, które musi wykonywać. I nie mamy tutaj wątpliwości. Ale jeżeli dzisiaj rozmawiamy o tym, to nie chciałbym jakby, żebyśmy sprowadzili do tego, że oto rząd, czy ten koalicyjny, czy ci, którzy podejmowali decyzję, no uwzięli się i nam w złość mamie chcą sobie odmrozić uszy i chcą naprawdę tą branżę dobić. No nie, no czegoś takiego nie ma i być nie może.
Kolego pośle, ale fakty są niestety nieubłagane. Nie wchodzimy w intencje, mówimy tylko o skutkach. Już nie chcemy wchodzić, kto jak czym się kierował, że takie decyzje podjął, ale podjął złą decyzję i tę decyzję trzeba zmienić. Ja, bo już nasza audycja dobiega do końca, chcę o dwóch rzeczach jeszcze bardzo krótko powiedzieć. Mianowicie temat jest na tyle ważny, że czas szybko zleciał. Jest jeden wątek, o którym trzeba powiedzieć. Otóż bierzmy pod uwagę, że to rozporządzenie uderza również w małe i średnie firmy. Obniżenie opłat dla pojazdów poniżej 12 ton, a powyżej 3,5, czyli tych średnich, nazwijmy to, ciężarówek dostawczych, powoduje, że również małe firmy, które na przykład eksportują lub importują do Niemiec i wożą ten towar albo własnym transportem, właśnie takim niedużym, albo korzystają z takiego transportu, to do tej pory nie płacili nic. A teraz będą musieli zapłacić te 200 kilkadziesiąt złotych za jeden przewóz, za jeden ładunek. No to w zależności od tam dopuszczalnej masy i tak dalej, może być tam kilkadziesiąt czy połowa tej kwoty, ale też to będzie znaczące.
W tym wątku to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, którą teraz poruszyłeś. Ale zauważcie panowie, co przy okazji będzie załatwione, to co strona przewoźników podnosi. Otóż ci wszyscy, którzy mają na tak zwane potrzeby własne te samochody średnie, będą płacić, a nie płacą. No i właśnie psują wam rynek.
No dobrze.
Więc tu przy okazji takie kwestie będą załatwione.
Ale jakie są tego skutki? Przecież te opłaty...
No jak nie płacą?
No płacą opłatę paliwową.
Ale jedzie samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton i on ma zapłacić opłatę drogową.
Dobrze, ale ja mówię o średnim. Ale pozwólcie skończyć. Tak. Więc to jest pierwsza rzecz, że jednak konsekwencje rozszerzenia katalogu no będą też dokuczliwe dla całej gospodarki. No i druga rzecz, i na tym bym chciał się teraz skupić, to co kolega Żmijan powiedział odnośnie tego, że są pieniądze potrzebne na rozbudowę infrastruktury.
Absolutnie tak.
Nie da się od tej strony obronić tego rozporządzenia, bo na rozwój infrastruktury mamy opłatę paliwową, która jest potężna. Mamy odpis akcyzy, mamy środki unijne. Sam wspomniałeś o tym, że zabiegacie o to, żeby na następną perspektywę były te środki
tak
unijne.
Mamy trzy
potężne strumienie pieniędzy, które regularnie wpływają do Krajowego Funduszu Drogowego i idą na drogi. I wy chcecie jeszcze dołożyć potężny trzeci. Po co? Po co? Znaczy dwa krajowe i trzeci w postaci unijnego. Więc no mówimy jednak o opodatkowaniu sądzę, że tutaj idzie to zdecydowanie za daleko. Poza tym, jeżeli wybudujemy nowoczesną infrastrukturę, a po tej infrastrukturze nikt nie będzie jeździł, albo niewielu będzie jeździć, to po co ona nam jest potrzebna?
Bo te opłaty nie będą wpływały.
Bo te opłaty przeregulowują. My idziemy za daleko. I ważne jest, żeby z jednej strony była nowoczesna infrastruktura, ale żeby każdemu się opłacało z tej infrastruktury korzystać, a nie ją omijać. Ja przypominam, dlaczego wprowadzono system winietowy. System winietowy wprowadzono dlatego, że ciężarówki masowo uciekały z płatnych odcinków autostrad. I po to wprowadzono system winietowy jako obowiązkowy, żeby koncesjonariuszom tych płatnych odcinków rekompensować, a żeby oni puszczali te ciężarówki za darmo. Pamiętamy słynną blokadę tam chyba gdzieś pod Koninem, tak. Słuchajcie, to się powtórzy. My wrócimy do tego typu historii. Bo jeżeli przewoźnik ze wschodu będzie miał przejechać, pokryć koszt rzędu kilkuset złotych jednorazowego przejazdu jednym samochodem przez Polskę, to on będzie jechał kilka godzin dłużej, ale tam, gdzie będzie mógł, będzie omijał. I efekt będzie dokładnie ten sam. Wrócimy, wylejemy dziecko z kąpielą.
Z jednym zastrzeżeniem. Doskonale poseł Kowalski wie o tym, my wszyscy wiemy, że tylko po drogach, które są dostosowane do nacisku na oś 11,5 tony, okay. A tego nie mamy, tej sieci alternatywnej to nie mamy, w związku z tym nie ma takiej obawy.
Ale to ja tym bardziej. Jedno zdanie do tego proszę tematu. Przypomnijcie sobie, panowie, co się działo, jak myśmy płacili z autostrady. To, co pan poseł przed chwilą mówił. Zaczęliśmy jeździć po tych drogach, nazwijmy to, alternatywnych. Co się stało? I ja wiem, my wiemy jako środowisko przewoźnicze, że rząd już jest przygotowany do tego, żeby nam zamknąć te drogi. Pojawią się znaki, które nam zabronią wjazdu na te drogi.
No, tak, bo one są nienośne.
No, ale... Nienośne, one są nośne.
Ale ja zaraz chwilę...
Bo jeżeli jadę samochodem i nie przekraczam nacisku osi, powiedzmy sobie, 10 ton,
a droga... Ale 11,5.
Chwileczkę, 11,5 to jest kategoria drogi, a nacisk mojej osi jest różny w zależności od tego.
Dobra, ale, no właśnie, ale czy będzie pan miał taki nacisk?
No, co to jeżeli chodzi? Będę miał, to mnie nie powinni zabronić jechać.
Ja uważam tak, że obniżenie dopuszczalnej masy do 3,5 tony spowoduje, że tak naprawdę opłata staje się powszechna. Ona nie dotyczy tylko dużego transportu towarowego, ale staje się powszechna. I moim zdaniem w tym momencie, jeżeli nie będzie alternatywnych...
Powszechność to jest zaleta w tym momencie.
Nie, to nie jest zaleta.
Zaleta?
No zaleta taka, że każdy Wiśniewski, Nowak i tak dalej będzie musiał jeszcze dodatkowo zapłacić. Więc nie tylko mówimy o tym masowym, dużym ruchu, który rzeczywiście generuje największe koszty.
Bo najbardziej dotyczy
i dla środowiska, i dla tego.
Tak, ale dotyczy tym, także tych, którzy...
No dobrze, ale nikt z tym nie dyskutuje. No tutaj pan prezes wszystko przed chwilą mówił, jakie opłaty przewoźnik drogowy, ten tirowski, już dzisiaj ponosi. No, to... Więc jeszcze raz wracam do tego. Nie starajmy się zadusić kury, która znosi złote jajka. Jeżeli rząd podniósł tyle, wprowadził tyle opłat, podniósł podatek VAT i sięga po raz kolejny w tak krótkim czasie do kieszeni Polaków, to moim zdaniem basta, koniec. Przesadziliście.
No to jeszcze jedno, teraz ja jeszcze wrzucę panu, teraz może z przesadą, ale robię to z premedytacją. Otóż tak naprawdę, panie prezesie, dla waszego środowiska wiem, że daleko idące uproszczenie teraz robię. Ale proszę zauważyć, pan też w stosownym momencie zauważył, jeżeli euro 2 jest 0,53, to euro 5 jest 0,27 złotego.
Ale to jest 10% samochodu. Panie pośle,
dzisiaj tak,
to jest 10% taboru.
Ale wy w perspektywie dojdziecie do tego.
Tak, jeżeli to pozwoli nam rząd. No więc... Ja bym chciał jeszcze dwie kwestie podnieść, korzystając ze swojej obecności tutaj. Krótko będę mówił. Na zachodzie, w Niemczech, jak wprowadzano myto, Niemcy zastosowali taką praktykę, że na fakturze za przewóz pisano kwotę frachtu, czyli przewoźnego, i wyszczególniano jako osobną pozycję kwotę myta, którą musiał zapłacić zleceniodawca. To trwało rok. To było na rok czasu wprowadzone. Po roku to myto weszło, powiedzmy, w kwotę przewoźnika, w stawkę. Ale przez pierwszy rok zleceniodawca, spedytor...
Wiedział, dlaczego płaci więcej.
Tak jest, on wiedział, dlaczego płaci więcej. I ja bym bardzo prosił, żebyście panowie na tej komisji sejmowej infrastruktury tą kwestię wzięli pod uwagę. To jest jedna rzecz. I druga rzecz. Trzeba usankcjonować 30-dniowy termin płatności. Kto nie dotrzymuje terminu 30-dniowego, popełnił przestępstwo finansowe. On powinien z tego tytułu ponieść konsekwencje. Nasi przewoźnicy otrzymują zapłatę za przewoźne po 6 miesiącach. No, i nie ma z tego żadnych
bardzo poważny.
Ja wiem, że jest to dzielny,
ale to nie
problem.
Nie dotyczy tylko transportu. Tak,
ale
tutaj
to tak
się zgadzamy. Tak.
Dziękuję.
I mam nadzieję, że jako, że nasz czas już dobiega końca, ale zmieściliśmy się, że panowie posłowie uwzględnią w pracy swojej komisji te postulaty. Pewnie problemu nie rozwiążemy, ale być może czekają nas jeszcze protesty społeczne tak zwane. Myślę, że nie doceniamy tutaj takich protestów, o których, bo tu są duzi przewoźnicy, biznes, ale jak ruszy ruch wakacyjny w lipcu i mieszkańcy wielkich miast z przyczepami kempingowymi dowiedzą się, że muszą kilkadziesiąt złotych zapłacić za przejazd obwodnicą Trójmiasta czy innymi, wtedy dopiero pewnie dotrą do dziennikarzy i zrobi się wielki ruch, ale to pewnie kwestia lata. A dzisiaj w audycji wzięli udział panowie posłowie, pan poseł Stanisław Żmijal, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Pan poseł Bogusław Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Również dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
I pan Eusebiusz Gawrysiuk, sekretarz Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Podlasie.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Program prowadził Grzegorz Welik, realizował Bartek Kobus. Do usłyszenia, szczęść Boże.
Rozmawiajmy jak ludzie.